Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Krzysztof Brąk i ksiądz Tadeusz Cieślak.
Prezydent Austrii gościł w Watykanie. Heinz Fischer rozmawiał o sytuacji na Bliskim Wschodzie.
Tajemnica spowiedzi chroni prawa człowieka, przypomniano na rzymskim kongresie penitencjarii apostolskiej.
Partnerstwo transatlantyckie, etyczne konsekwencje zjawisk społecznych na Starym Kontynencie oraz kwestia macierzyństwa zastępczego i rodziny to tematy, nad którymi obradowała w Brukseli Komisja Episkopatów Wspólnoty Europejskiej.
Witamy 13 listopada i zapraszamy na serwis informacyjny.
Na prywatnej audiencji Ojciec Święty przyjął prezydenta Austrii Heinza Fischera. Polityk ten spotkał się wczoraj z prezydentem Włoch Giorgio Napolitano oraz prezydentem prowincji autonomicznej Bolzano Górna Adyga Arno Kompaczerem. Rozmawiano na temat finansowych aspektów autonomii tej niemieckojęzycznej jednostki administracyjnej Włoch graniczącej z Austrią, a będącej niegdyś częścią Imperium Austro-Węgierskiego.
Natomiast w Watykanie prezydent Fischer rozmawiał przez pół godziny z Franciszkiem, a następnie odwiedził sekretariat stanu. W czasie rozmów zauważono pozytywne relacje między Austrią a Stolicą Apostolską. Podjęto także kwestie wspierania wolności religijnej i praw człowieka oraz zaangażowania na rzecz dialogu międzyreligijnego i międzykulturowego. Gdy chodzi o sprawy międzynarodowe, omówiono sytuację na Bliskim Wschodzie, poinformowało Watykańskie Biuro Prasowe.
Królestwo Boże rośnie każdego dnia dzięki tym, którzy świadczą o nim bez rozgłosu, modląc się i żyjąc wiarą w rodzinie, pracy czy własnym środowisku. Mówił o tym papież podczas porannej mszy w kaplicy domu świętej Marty. W homilii Franciszek odniósł się do Jezusowej odpowiedzi na pytanie faryzeuszów, kiedy przyjdzie Królestwo Boże, którą słyszymy w dzisiejszej Ewangelii.
Ojciec Święty zaznaczył, że owo królestwo wzrasta w ciszy domu rodzinnego, z dala od zgiełku przyciągającego uwagę, podobnie jak ziarno, które rośnie w ziemi. Królestwo Boże nie jest jakimś widowiskiem, bo w przeciwnym razie byłoby karykaturą siebie.
Lo spettacolo.
Widowisko. Pan nigdy nie mówi, że Królestwo Boże jest widowiskowe. Jest to święto, a to co innego. Oczywiście jest to piękne świętowanie. I niebo będzie świętem, ale nie widowiskiem. Tylko nasza ludzka słabość woli widowisko.
Jak zaznaczył papież, także nasze uroczystości bywają widowiskiem, choć powinny być świętowaniem. Tak bywa w czasie ślubu, którego uczestnicy przychodzą nie tyle po sakrament, co na jakiś pokaz mody czy rewie próżności. Tymczasem Królestwo Boże jest ciche, bo rośnie od środka, przypomniał Franciszek. Ten wzrost daje Duch Święty w glebie, którą sami przygotowaliśmy. Głośno o tym królestwie zrobi się dopiero na końcu czasów.
Dzień, w którym to nastąpi, będzie głośny jak grzmot pioruna rozjaśniającego niebo od krańca do krańca. Taki będzie Syn Człowieczy w swój dzień, w dzień grzmotu. I gdy się pomyśli o wytrwałości tak wielu chrześcijan, którzy troszczą się o rodzinę, mężczyźni i kobiety, opiekują się dziećmi i dziadkami, kończąc miesiąc z ledwie paroma groszami w kieszeni, jednak modlą się, to tam jest Królestwo Boże. Ukryte w tej świętości szarego życia, tej świętości na każdy dzień. Bo Królestwo Boże nie jest odległe, jest blisko. To jedna z jego cech, bliskość każdego dnia.
Jak zauważył papież, Jezus nawet zapowiadając swoje przyjście w mocy i chwale, wspomina, że najpierw musi wiele wycierpieć i być odrzuconym przez to pokolenie. To również dla nas znak, że cierpienie, codzienny krzyż życia, jest częścią Królestwa Bożego. Dlatego Franciszek zachęcił na koniec do modlitwy o łaskę troski o Królestwo Boże w nas, co dokonuje się na modlitwie, w uwielbieniu i w cichej posłudze miłosierdzia.
Regno di Dio è umile.
Królestwo Boże jest niepozorne jak ziarno. Niepozorne, ale staje się wielkie dzięki mocy Ducha Świętego. Naszym zadaniem jest pozwolić Mu rosnąć w sobie, bez chwalenia się. Pozwolić, by Duch przyszedł, przemienił nam duszę i poniósł nas naprzód w ciszy, pokoju, równowadze, bliskości względem Boga i bliźnich. W uwielbieniu Boga bez czynienia widowiska.
Tajemnica spowiedzi jest nienaruszalna i Kościół nie dopuszcza co do tego żadnych wyjątków. Uściślił nawet w 1988 roku odnośne normy. Karą ekskomuniki za jej naruszenie objął wówczas także osoby używające nowych narzędzi technicznych do rozpowszechniania w środkach przekazu tego, co podczas spowiedzi powiedział spowiednik czy penitent. Przypomniano o tym na trwającym w Rzymie kongresie o tajemnicy sakramentalnej zorganizowanym przez penitencjarię apostolską.
Stojący na jej czele kardynał Mauro Piacenza zwrócił uwagę, że niesłusznie podejrzewa się, jakoby tajemnica spowiedzi miała pokrywać jakieś knowania, zmowy czy sekrety, w co niektórzy każą opinii publicznej naiwnie wierzyć. Penitencjarz większy wyjaśnił, że celem tajemnicy, tak sakramentalnej jak i pozasakramentalnej, jest ochrona intymności osoby, czyli obecności Boga we wnętrzu każdego człowieka. Włoski purpurat wskazał, że przez zachowanie tajemnicy i dyskrecję chce się chronić czyjeś dobre imię i reputację albo respektować prawa jednostek i grup.
Aspekty kanoniczne tajemnicy sakramentalnej omówił regens penitencjarii apostolskiej. Ksiądz Krzysztof Nikiel przypomniał, że zachowanie tajemnicy obowiązuje nie tylko spowiednika, ale też ewentualnego tłumacza i wszystkich innych, którzy w jakikolwiek sposób, nawet przypadkowo, dowiedzieliby się o wyznanych na spowiedzi grzechach. Kościół tak bardzo respektuje tę tajemnicę, że wyklucza kapłana jako niezdolnego, by być świadkiem w sądzie, co do tego wszystkiego, co wie o penitencie ze spowiedzi, nawet gdyby ten życzył sobie jego zeznań. Także po śmierci penitenta spowiednik zobowiązany jest milczeć o tym, czego się od niego dowiedział w konfesjonale.
W Brukseli zakończyła się jesienna sesja plenarna Komisji Episkopatów Wspólnoty Europejskiej COMESE. W czasie dwudniowego spotkania biskupi obradowali m.in. nad etycznymi implikacjami aktualnej sytuacji ekonomicznej, problemami bioetycznymi i zagadnieniami związanymi z migracją. Uczestniczący w obradach arcybiskup Zbigniew Stankiewicz z Rygi zwraca uwagę na to, że hierarchowie podjęli także sprawy misji i tożsamości wspomnianego gremium w realiach dzisiejszej Europy.
W trakcie ostatniej sesji COMESE padła propozycja przez przewodniczącego, że mamy zastanowić się nad tożsamością Unii Europejskiej i w ogóle nad misją COMESE. Właśnie uważam, że rzeczywiście mamy zrozumieć w ogóle, co jest najważniejsze w Unii i co my możemy jako struktura właśnie biskupów krajów Unii Europejskiej w tej sytuacji robić. Czyli przede wszystkim mamy czytać znaki czasu i interpretować je w świetle Ewangelii, tak jak mówi Sobór Watykański II. I mam nadzieję, że właśnie w tym kierunku COMESE jakoś pójdzie.
Jednym z centralnych tematów obrad było transatlantyckie partnerstwo w dziedzinie handlu i inwestycji, a zwłaszcza etyczne aspekty tej umowy handlowej między Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską. Rozważano jej potencjalny wpływ na życie mieszkańców naszego kontynentu, szczególnie osób dotkniętych bezrobociem i biedą.
Biskupi dyskutowali również nad nową opinią sekretariatu COMESE poświęconą macierzyństwu zastępczemu. Dokument ten nie tylko opisuje zjawisko surogacji i jego genezę, ale także odsłania szkodliwe konsekwencje tej praktyki, zwłaszcza przedefiniowanie rozumienia rodzicielstwa w kierunku komercyjnym. Człowiek rości sobie wtedy prawo do posiadania dziecka, które siłą rzeczy staje się towarem, pożądanym lub nie. Między innymi o tym mówił kardynał Reinhard Marx.
Przewodniczący COMESE, kardynał Reinhard Marx, w swojej homilii podsumowującej obrady porównał Europę do wielkiej rodziny narodów, którą łączy braterska jedność. Podkreślił też zasadniczą rolę rodziny, która za podstawę ma małżeństwo kobiety i mężczyzny w budowaniu tej wspólnoty. To właśnie w rodzinie uczymy się podstaw życia wspólnotowego, którymi są dziękowanie za wszystko, co otrzymaliśmy, wybaczanie, a także umiejętność proszenia, a z drugiej strony wysłuchiwania prośb innych. Jak powiedział hierarcha, tymi innymi mogą być migranci, których jedynym marzeniem jest znaleźć się w Europie. Na koniec zachęcił, by nieść światu Ewangelię braterstwa i nadziei, gdyż dobra nowina ma potencjał rewolucyjny i pomaga zmieniać rzeczywistość, nawet tę bardzo daleką od ideału. Z Brukseli dla Radia Watykańskiego, Irmina Nockiewicz.
W stolicy Nigerii zabrzmi dziś ogólnonarodowa modlitwa w intencji pokoju i wypuszczenia na wolność wszystkich ludzi porwanych przez islamskich fundamentalistów, w tym ponad 200 chrześcijańskich uczennic. Całonocne czuwanie modlitewne odbędzie się w katolickim centrum w Abudży i będzie stanowiło kolejny już etap modlitewnej pielgrzymki.
Nigeryjski episkopat, który jest pomysłodawcą inicjatywy, spotka się dziś także z prezydentem Goodluckiem Jonathanem. Mowa będzie o sytuacji w kraju i coraz większym braku bezpieczeństwa wywołanym krwawymi działaniami islamistów z ugrupowania Boko Haram. Nasz kraj potrzebuje konkretnych działań władz, a także prawdziwego pojednania, podkreśla przewodniczący Episkopatu Nigerii, arcybiskup Ignatius Kaigama.
Biskupi Nigerii postanowili przez modlitwę stawić czoło problemowi Boko Haram, który wydaje się nie mieć końca. Postanowiliśmy zrobić to na różnych płaszczyznach. Pół roku temu zaczęliśmy modlić się w rodzinach, następnie w parafiach i diecezjach. Teraz w Abudży biskupi, księża, zakonnicy i ludzie świeccy będą błagać Boga, by doprowadził do nawrócenia serc członków tego ugrupowania terrorystycznego, które wyrządza Nigeryjczykom naprawdę wiele zła. Uderzają oni poprzez zamachy, często wymierzone w niewinnych, w tym uczniów szkół. Boko Haram głosi, że zachodnie wychowanie jest czymś diabelskim. Nie możemy zaakceptować tej sytuacji. Ogłosili oni, że nawrócą na islam wszystkich Nigeryjczyków i zapowiedzieli powstanie kalifatu. Wydaje się to niemożliwe, ale czynią postępy, podbijając kolejne miasta i wioski. Strach rośnie, bo nigdy nie wiadomo, gdzie zaatakują. Pokładamy nadzieję w modlitwie i dobrej woli władz, ufając, że wróci normalność.
Sytuacja na północy Nigerii, gdzie działają islamiści, jest coraz bardziej napięta. W stanie Yole, gdzie fundamentaliści z Boko Haram dokonali w poniedziałek krwawego zamachu na kolejną szkołę, większość placówek oświatowych pozostaje nadal zamknięta. Miejscowa ludność prosi rząd centralny o ochronę, jednak wysłane na te tereny wojsko jest niewystarczające i skorumpowane. Niejednokrotnie wręcz współpracuje z Boko Haram.
Dosyć, nie chcemy więcej krwi, śmierci ani porwań. W ten sposób episkopat Meksyku odniósł się do niedawnych dramatycznych wydarzeń w kraju, które odsłoniły rozmiary rozkładu instytucji państwa penetrowanego przez gangi. Przez kraj przetacza się fala protestów po porwaniu i bestialskim wymordowaniu 43 studentów w mieście Iguala.
Obradujący na sesji plenarnej biskupi wystosowali pilny apel o powstrzymanie przemocy. W mocnych słowach powiedzieli nie tylko fali porwań i zabójstw, ale także wstydowi i bólowi, jakie przynosi Meksykowi bezsilność państwa wobec przestępców. Przypomniano straszny los tysięcy osób, które straciły życie w różnych częściach kraju. Episkopat wyraził też solidarność z postulatami dogłębnej transformacji ustrojowej, która zapewniłaby praworządność, sprawiedliwość i pokój. Znajdujemy się w chwili krytycznej, napisali meksykańscy biskupi. Chodzi o prawdziwą demokrację, która zagwarantowałaby nowym pokoleniom umocnienie instytucji, przestrzeganie prawa, edukację, pracę i bezpieczeństwo.
W Pakistanie rząd zwrócił kościołowi znacjonalizowaną przed laty szkołę. Kontestowany teren, na którym wznosi się placówka, znajduje się w Lahaurze. Katolicka szkoła świętego Franciszka powstała w 1842 roku. Pakistański rząd odebrał ją prawowitym właścicielom w 1972 roku na fali powszechnej nacjonalizacji dóbr kościelnych.
Część zagarniętego wówczas majątku kościół odzyskał w 2004 roku. Szkoła w Lahaurze musiała jednak czekać kolejnych 10 lat.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.